Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to Rozmowa Gazeta.pl. Naszym gościem jest dzisiaj doktor inżynier Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Już niedługo, prawie w połowie kwietnia, zaczną w Polsce być stosowane przepisy unijnej dyrektywy, rozporządzenia unijnego dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Co się za tym kryje? Czego to będzie wymagać od Polski? Jakich zmian możemy się spodziewać w związku z tym, że będą już w praktyce te unijne przepisy u nas obowiązywać?
Tak, już 13 kwietnia zaczyna obowiązywać AFIR w Polsce i nie tylko w Polsce, tylko w każdym kraju członkowskim. Jest to rozporządzenie, które narzuca na każdy kraj członkowski stworzenie infrastruktury ładowania, a dokładniej odpowiedniej mocy ładowania przy trasach tak zwanych TEN-T, czyli to są transgraniczne szlaki komunikacyjne. I jest to bardzo duże wyzwanie, w szczególności między innymi oczywiście dla Polski, ponieważ my musimy łączną moc punktów ładowania przy tych szlakach zwiększyć do 2025 roku o 49%. I jak dobrze wiemy, biorąc pod uwagę nasze cały proces stawiania punktów ładowania nowych, jest to długi proces. Mniej więcej średnio mówimy o szybkiej ładowarce, że cały proces od momentu pierwszych decyzji do momentu uruchomienia to są 2 lata, a w przypadku hubów ładowania, gdzie właśnie o te huby nam chodzi, to są nawet 3 lata. I AFIR zakłada, jakby są 2 części AFIR dla samochodów osobowych, gdzie w 2025 mówimy o strefach ładowania o minimalnej mocy 400 kW. Chodzi o to, że będziemy mieli na przykład 2 albo 3 ładowarki, ale ich łączna moc to jest te 400 kW. W 2027 mówimy o 600 kW. I te ładowarki muszą być oddalone od siebie maksymalnie o 60 km. I mamy jeszcze drugą część, czyli samochody ciężkie. I to jest jeszcze większe wyzwanie, ponieważ obecnie ładowarek do dedykowanych dla samochodów ciężkich mamy jeden hub taki mamy, który jest stricte zbudowany pod to. A w 2027 roku na połowie tras bazowych szlaków transgranicznych ma być ich właśnie co 60 km, a ich moc w takiej strefie to jest 2800 kW. Więc widzimy, jak bardzo duże jest wyzwanie, choćby z punktu widzenia zbudowania tej infrastruktury, a co dopiero mówiąc o kwestii jeszcze przetargów, które są, żeby na przykład na MOP-ach takie ładowarki powstały i tak dalej. To jest bardzo duży proces i bez ogólnego wsparcia nie tylko samej branży, która chce to zrobić, ale też wsparcia legislacyjnego i zmian przepisów, które w tym momencie uniemożliwiają szybkie stawianie punktów ładowania, może się po prostu nie udać.
No bo ładowarki to jest ta część, punktu ładowania to jest ta część, którą widzimy, ale za tym pewnie musi iść cała infrastruktura, dociągnięcie pewnie czasem tych linii energetycznych, jeśli na przykład brakuje mocy w tych punktach, szczególnie jeżeli mówimy o tych punktach, które potrzebują bardzo dużo mocy do ładowania właśnie samochodów ciężarowych.
Tak, jest to największe wyzwanie, ponieważ lokalizacja to jest jedno. Jakby lokalizacje nas w tym momencie mamy określone, gdzie takie punkty ładowania powinny powstać, żeby AFIR został spełniony. Niemniej w wielu przypadkach przeciągnięcie przyłącza jest absurdalnie długie, a te koszty są przerzucane na operatorów i po prostu w niektórych przypadkach jest to po prostu decyzja, czy w ogóle ten przetarg zostanie rozstrzygnięty, czy nie. W skrajnym przypadku mówimy nawet o sytuacji kilku kilometrów przeciągnięcia kabla, a to jest nie tylko przeciągnięcie kabla. Tutaj mówimy też o kwestii własności gruntów, czyli przejścia z każdego procesu. Jeżeli przechodzimy przez X gruntów, no to musimy z każdym z tych osób porozmawiać, żeby w ogóle ten kabel do tej stacji trafo dociągnąć. Później jeszcze jest kwestia postawienia stacji ładowania, własności gruntu, gdzie ta ładowarka stoi i tak dalej, i tak dalej. My jako PS Stowarzyszenie przygotowaliśmy raz z branżą Białą Księgę Elektromobilności, gdzie wskazaliśmy 120 postulatów, które powinny zostać wdrożone, żeby rozwój elektromobilności przyspieszyć. I właśnie to tam, co jest szereg podpunktów, gdzie właśnie mówimy o tych
120 postulatów brzmi jak rzeczywiście ogromne wyzwanie.
Tak, ale pamiętajmy o tym, że tutaj nie mówimy tylko o kwestii samej infrastruktury ładowania, ale też o kwestii rozwoju rynku, żeby przyspieszył, żebyśmy nie byli na końcu Europy, jeżeli chodzi, czy prawie końcu Europy, jeżeli chodzi o rozwój szeroko pojętej elektromobilności, ale żebyśmy po prostu mogli być gdzieś wyżej w tej hierarchii europejskiej.
Mhm. O ten rynek chciałbym jeszcze za chwilę zapytać, ale zostając na razie przy rozwoju tej infrastruktury do ładowania, ten cel czy cele, które nakłada unijne rozporządzenie, no, dotyczą Polski jako kraju, ale po czyjej stronie jest kwestia jego realizacji? Czy właśnie w jakiej czy kim są ci operatorzy? Czy to jest prywatny biznes, który zajmuje się budową tych punktów ładowania, czy niekoniecznie? Jak to wygląda od tej strony odpowiedzialności za realizację tak w rzeczywistości już tych...
Jeżeli chodzi o kwestię tego, kto to realizuje, no to oczywiście mamy podmioty, które są już międzynarodowymi podmiotami, które realizują budowę infrastruktury ładowania. Są podmioty też prywatne, które się tym zajmują. Niemniej sama budowa jest po stronie oczywiście operatorów, którzy chcą tą sieć rozwijać, ponieważ to jest ich po prostu core biznesu, jakby nie patrzeć. Z punktu widzenia tego, co musi się wydarzyć, no to tutaj nie oszukujmy się, tak, bez wsparcia państwa nie jesteśmy w stanie rozwinąć infrastruktury ładowania i te zmiany legislacyjne, które my proponujemy, to nie są rzeczy, które my wymyśliliśmy. My to skonsultowaliśmy z całą branżą, pracowaliśmy nad tym ponad rok, żeby taki dokument powstał i to są po prostu przeanalizowane rzeczy zarówno z pod względem prawnym, jak i też po prostu pod względem doświadczeń, które są zebrane na przestrzeni ostatnich lat z kwestii budowy infrastruktury ładowania i tego, żeby po prostu było nam lepiej, łatwiej, żebyśmy przyspieszyli cały proces, no i po prostu mogli stanąć do rywalizacji, jeżeli chodzi o budowę czy tam tempo rozwoju infrastruktury z niektórymi krajami po prostu zachodu.
To jakie są w takim razie najbardziej pilne wyzwania, jeśli chodzi o to, co powinien państwa zdaniem zrobić rząd, czy co powinno się zmienić, jeśli chodzi o prawo?
Jeżeli chodzi o te kwestie, to tutaj, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, przełącza. To jest jakby podstawa. Trzeba jasno powiedzieć, że te podpunkty związane z przełączami są nie do końca jasne i w wielu przypadkach no po prostu koszty związane z budową czy stworzeniem takiego przyłącza są gigantyczne. Kolejna kwestia to, tak jak wspomniałem, to jest kwestia związana z własnością ziem i całego procesu związanego z tym, że jeżeli nawet jest wola do tego, żeby te przyłącza szły po tej linii, po której zakładamy, żeby szły, żeby ten cały proces z dzierżawy czy zmiany właściciela gruntu był szybszy. No ponieważ jeżeli mamy powiedzmy kilkanaście podmiotów, z którymi musimy podjąć negocjacje i musimy przejść cały proces, no to jest po prostu przeciągnięcie tego terminu postawienia takiej ładowarki o rok albo i dłużej, co z punktu widzenia wymagań, które są przed nami stawiane choćby w rozporządzeniu AFIR, no po prostu może spowodować, że nie zdążymy z takimi, żeby spełnić te wymagania. A jak wspomniałem, 25 rok to jest dopiero początek, ponieważ to jest zwiększenie mocy, łącznej mocy punktów ładowania o 50% prawie, ale w 2030 roku mówimy o zwiększeniu tej mocy o 559%, a w 2035 o, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 1500%, więc to myślę, że to jest taka...
Czyli rok po roku musimy bardzo dużo stawiać, jeśli chodzi o tę infrastrukturę.
Musimy po prostu sukcesywnie i dynamicznie działać, żeby spełnić te wymagania, ale jakby cel jest szczytny, ponieważ jeżeli to spełnimy, no to już przestaną być w szerokich mediach mówione o tym, że nie mamy gdzie się ładować, że kolejki do ładowania. To są oczywiście mity, które też powstają. Są sytuacje, że czekamy na stację ładowania, ponieważ nasz rynek pojazdów jest dwukrotnie szybszy, szybciej się rozwija niż w przypadku infrastruktury ładowania. I my to widzimy po prostu po statystykach miesiąc do miesiąca, czy tam rok do roku, że infrastruktura w Polsce nie nadąża za rozwojem parku pojazdów, a widzimy, że po prostu Polacy przekonują się do tej elektromobilnej technologii i coraz chętniej ją wybierają jako nawet pierwszy samochód w rodzinie.
Jasne, no pewnie z jednej strony to są mity, z drugiej strony, tak jak w wielu, myślę, Polach, wystarczy czasem jakaś jedna sytuacja, żeby coś tym mitem obrosło, że właśnie jeżeli na przykład ktoś na autostradzie widzi, przyjechał swoim zwykłym samochodem spalinowym i widzi, że ci z elektrykami ładowarkami czekają w kolejce, bo połowa ładowarek akurat tego dnia nie działa, no to pewnie już mu zostaje ten obraz w głowie, więc nawet jeśli to jest tylko ten jeden punkt, te ładowarki później będą już naprawione czy z powrotem włączone, no to jest pewnie obraz, który zniechęca czy budzi rzeczywiście te wątpliwości u potencjalnych nowych klientów.
Tak, no aczkolwiek to też jest wynik przekazu, który mamy w dużej mierze, ponieważ myślę, że dobry przykład jest dnia wczorajszego, jako że bardzo dużo osób jechała do Poznania ze względu na wydarzenia, które się tam wydarzyły wczoraj. I po drodze jest kilka ładowarek i jedną z pierwszych jest ładowarka koło Łodzi, gdzie praktycznie nigdy nie ma pełnej zajętości. Wczoraj to był taki moment, że po prostu samochody się zmieniały, co chwilę rotowały i one nie czekały długo, ponieważ proces ładowania trwał 20 minut dla jednego samochodu. Tam były 4 ładowarki, jeden odjeżdżał, drugi podjeżdżał i praktycznie kolejki nie były. Maksymalny czas oczekiwania to był 10 minut, załóżmy. Mhm. I jeżeli będziemy mieli takich hubów więcej, jakby temat sam się rozwinie i nie będzie sytuacji tej dyskusji na ten temat, że nie mam się gdzie naładować albo czekałem nie wiadomo ile, bo przyjechałem i było nie wiem, 10 samochodów, które czekały do ładowania. Jakby nawet takich sytuacji naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki w Polsce, gdzie to się dzieje, ponieważ ten odsetek pojazdów nie jest jeszcze aż tak duży w stosunku do tej naszej infrastruktury. Ale kluczowe jest to, żebyśmy rozwijali jak najszybciej infrastrukturę, ponieważ infrastruktura nierozwijana będzie po prostu hamulcem dla rozwoju całego rynku elektromobilności, a widzimy, że ten rynek bardzo dynamicznie się rozwija.
A jak jest, bo tutaj jeśli mówimy też o tym unijnym rozporządzeniu, którego zaczęliśmy rozmowę, ono dotyczy infrastruktury przy tych kluczowych drogach opisane w tym rozporządzeniu. A jak jest z rozwojem tych ładowarek poza głównymi drogami, w miastach, w mniejszych miejscowościach? To też pewnie jest coś, co może niekoniecznie nadąża za rynkiem czy za potrzebami.
Tak, znaczy na pewno trzeba powiedzieć wprost, duże miasta rozwijają się szybciej niż mniejsze miejscowości. To jest jakby, to widzimy ten trend, że w dużych miastach faktycznie, a to też wynika z choćby liczby samochodów rejestrowanych. W dużych miastach te liczby są większe. Warszawa jest liderem, jeżeli chodzi o kwestie rejestracyjne. To wynika przede wszystkim też z kwestii związanej z, że firmy leasingujące pojazdy są zlokalizowane tutaj, no i te samochody są między innymi tutaj rejestrowane. Niemniej infrastruktura się rozwija. Widzimy coraz więcej infrastruktury, która powstaje przy biurowcach, która nie jest dostępna ogólnodostępnie, tylko dla po prostu firm. I to są, nie mówimy o jednym czy dwóch punktach, tylko firmy stawiają na przykład 200 czy 300 punktów ładowania, ponieważ takie instalacje już w Warszawie na przykład funkcjonują. Ale widzimy też rozwój na mapie całego kraju. Dobrym tego przykładem jest choćby sieci sklepów spożywczych czy wieloproduktowych, gdzie po prostu przy swoich punktach stawiają ładowarkę. I to jest między innymi ten przykład, gdzie faktycznie my takich ładowarek potrzebujemy, ponieważ ładowarka powinna być, załóżmy w mieście, powinna być zlokalizowana tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu, czyli na przykład w pracy albo idziemy do sklepu, podłączamy samochód na pół godziny na szybką ładowarkę. Za pół godziny ten samochód jest naładowany na kolejne 4-5 dni jazdy miejskiej na przykład. Tak? I to są te rozwiązania, które muszą być jak najszerzej wdrażane, a widzimy, że to się dzieje i wiele instalacji zostało.
A osiedla na przykład, czy to jest też miejsce, gdzie to się rozwija i właśnie i nowsze, gdzie pewnie już bardziej może być o tym myślenie i też na przykład starsze osiedla, blokowiska, czy tam też jest w ogóle potencjał do tego, żeby rozwijać punkty ładowania dla mieszkańców?
Tak, to też jest ten ważny punkt, choćby ze względu na to, że w Polsce większa liczba osób mieszka w blokach wielorodzinnych niż w domkach jednorodzinnych. I widzimy zapotrzebowanie w tej kwestii. Też dostajemy dużo sygnałów, że zarządcy w wielu przypadkach nie chcą po prostu stawiać ładowarek w garażach podziemnych, przynajmniej w tych blokach już istniejących, ponieważ nowe przepisy przy nowym budownictwie jasno mówią, że takie punkty mają powstawać i one po prostu powstają i tam nie ma już większych problemów, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy jest przyłącze, znaczy są kable wszystkie dociągnięte do odpowiedniej liczby miejsc parkingowych czy nie. Niemniej to się zmienia, ponieważ wiele przypadków, przynajmniej z naszego doświadczenia, wynika z niewiedzy i obawy przed pojazdami elektrycznymi, które pojawiły się szeroko, w szerokich mediach. No najlepszym przykładem są pożary samochodów elektrycznych. Temat bardzo nośny, który
bardzo
jest...
Bardzo dużo można spotkać w mediach społecznościowych i też, szczerze mówiąc, to nawet w rozmowach ze znajomymi, jeżeli rozmawiamy o samochodach elektrycznych, to w którymś momencie zawsze pojawia się czasem pół żartem, pół serio temat pożarów tych samochodów. Więc rzeczywiście to jest coś, co chyba się mocno przebiło do świadomości.
Tak, na szczęście ten temat już powoli jakby kończymy. Jasno statystyki Straży Pożarnej pokazują, że w zeszłym roku w Polsce spaliło się 7 pojazdów elektrycznych, jeżeli dobrze pamiętam, a z czego bateria sama w sobie chyba zapaliła się w jednym. Więc oczywiście to jest pojazd i on może wystąpić problem. Tak jak w przypadku samochodów spalinowych. W Polsce w zeszłym roku spłonęło ponad 8 tysięcy pojazdów spalinowych i o tym się nie mówi. Jakby tak naturalnie przechodzimy, no okej, zdarzyło się. W przypadku samochodów elektrycznych to jest wielka sensacja się zrobiła, ponieważ jest to nowa technologia, i która budzi emocje. Tak, mieliśmy dobry przykład oskarżenia pojazdu elektrycznego o pożar parkingu podziemnego w Warszawie. Tylko że już mało kto podawał, że to nie była wina samochodu elektrycznego, tylko po prostu zwarcia w instalacji. Więc to są też te małe dezinformacje, które się pojawiają. Tych mitów jest troszkę, ale widzimy, że po prostu z biegiem czasu one są gdzieś prostowane i po prostu ta technologia staje się technologią naszej codzienności i nie widzimy w tym większych problemów, jak po prostu używanie samochodu. Czy on jest zasilany energią, czy paliwami kopalnymi, to jest jakby drugorzędna sprawa w tym momencie.
To jak wygląda ten rynek teraz? Ile mamy samochodów elektrycznych w Polsce i czego się spodziewamy, jeśli chodzi o wzrost ich liczby w kolejnych latach?
Widzimy sukcesywny wzrost liczby rejestracji samochodów. Mamy 54 tysiące pojazdów elektrycznych zarejestrowanych. To są dane na koniec ubiegłego miesiąca. I przewidujemy, że ten wzrost będzie się utrzymywał. Ten rok faktycznie jest takim rokiem wypłaszczenia, jeżeli chodzi o kwestie przyrostów. Nie są one już tak, może nie być tak skokowo, jak było wcześniej. Niemniej, jak na każdym rynku, są momenty, gdzie po prostu jest lekki przestój i to, co myślę, że warto podkreślić, to są dane, które jeszcze wczoraj analizowałem. W 2023 roku na żadnym europejskim rynku nie odnotowano spadków z rejestracji samochodów elektrycznych. Pamiętajmy o tym, że mówiąc o tym, że mamy krach w elektromobilności.
Tak, to też są nagłówki, które można spotkać, że tak. Krach, że zastój, że i zaraz za tym idące zastanawiania się przez media, czy to już koniec samochodów elektrycznych.
Tak, dokładnie. Tylko że w zeszłym roku w Europie zarejestrowało się 1,5 miliona samochodów elektrycznych. W 2022 roku było to 1,2 miliona samochodów elektrycznych, więc ten rynek zaczyna być coraz większy, więc raz z tego, że ten rynek zaczyna być bardziej nasycony, no to te wzrosty nie będą tak imponujące, jak były na samym początku, gdzie mówiliśmy o na przykład 100 czy więcej procentach, jeżeli chodzi na przykład rok do roku rejestracji. Na rynku polskim jesteśmy jeszcze młodym rynkiem pod względem elektromobilności. Pamiętajmy, że dotacje do samochodów elektrycznych w pełnym wymiarze zostały wprowadzone w 2021 roku. W Rumunii było to 2011, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to jest przepaść czasowa, jeżeli chodzi o kwestię samego rozwoju elektromobilności i tego, że te samochody zaczynały się pojawiać i my się zaczynaliśmy do nich przyzwyczajać. A samochody elektryczne w tym momencie są wybierane, ponieważ już ludzie widzą zalety związane z tymi pojazdami. Tych problemów z ładowarkami naprawdę zaczyna być coraz mniej. To już nie jest tak, że mamy białe plamy na przykład w Polsce, jeżeli chodzi o kwestię braku punktów ładowania. Duże koncerny też stawiają własne całe sieci ładowarek, które się rozwijają. Też mamy sygnały, że w najbliższym czasie będzie naprawdę duży skok, jeżeli chodzi o liczbę punktów ładowania. Więc to wszystko się zmienia. Jakby to jest naturalny postęp, który następuje, a dane związane z choćby emisyjnością tych samochodów w cyklu istnienia jasno pokazują, że nawet przy naszym miksie energetycznym, który się zmienia, korzyść z korzystania z samochodu elektrycznego to jest nawet 40% w stosunku do wariantów konwencjonalnych, a jeszcze 2 lata temu mówiliśmy o około 35%. Pamiętajmy, że wraz z tym, że nasz miks energetyczny się zmienia, mamy coraz więcej OZE, coraz chętniej patrzymy na zieloną energię, pojazdy, fabryki zasilane są zieloną energią, to wszystko wpływa właśnie na cały cykl istnienia pojazdu i tego, że jego ślad węglowy po prostu jest coraz mniejszy. No a docelowo byłoby idealnie, gdybyśmy mieli nie tylko zieloną energię w fabryce, cały łańcuch wartości byłby właśnie zasilany zieloną energią, a wtedy ta emisyjność pojazdu po prostu byłaby bliska zeru.
Infrastruktura czy jakieś obawy to jest jedna z barier, no ale chyba cały czas tą być może największą pozostaje cena. Wciąż samochody elektryczne to jest jednak ta wyższa półka, a jeśli chodzi o takie auta w niższym przedziale cenowym, no to raczej chyba trudno znaleźć wśród nich elektryki.
Tak, to prawda, cena jest pewnego rodzaju wyznacznikiem. Oczywiście tutaj mogę powiedzieć ale. Mamy przykład jednego producenta, który obniżył ceny w ostatnim roku i to są obniżki rzędu, chyba jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku to było 18 albo 20% w stosunku do wcześniejszego roku. Obniżył ceny i pokazuje, tak możemy to zrobić. Jesteśmy i to jest marka konkurencyjna nawet z samochodami segmentu C, mimo że oferują produkty wyższego segmentu. No, pamiętajmy o tym, że ogólnie ceny samochodów bardzo poszły w górę. Co roku widzimy wzrosty w przypadku zarówno wariantów spalinowych, jak i elektrycznych. Faktem jest, że samochody elektryczne są droższe, niemniej są subsydiowane w tym momencie w Polsce i to też wpływa na tą cenę zakupu tego samochodu. Jeżeli przeanalizujemy jeszcze kwestie eksploatacyjne takiego pojazdu, to szybko się okaże, że te koszty, wyższe koszty zakupu można skompensować, czy to przez ładowanie, czy choćby przez serwis. To jest taki najlepszy przykład. Średnio samochody konwencjonalne serwisujemy co 30 tysięcy kilometrów, gdzie główną część stanowi na przykład wymiana oleju. A w przypadku samochodu elektrycznego nie mamy tego. Więc osoby jeżdżące bardzo dużo, nagle się okazuje, że interwał przeglądowy nie jest to 30 tysięcy kilometrów na przykład, a jest to 2 lata, a w tym czasie zrobimy 100 tysięcy kilometrów. Więc tutaj są już realne oszczędności. Kolejna kwestia.
Ale chyba opony z kolei zużywają się szybciej, tak słyszałem przynajmniej.
No tak, oczywiście tutaj jakby fizyki nie oszukamy, masa samochodu elektrycznego jest większa, samochody elektryczne charakteryzują się większą mocą, większą dynamiką, większym momentem obrotowym i większą przez to też możliwością dynamiki jazdy. I to wpływa oczywiście na samo zużycie ogumienia, to jest kwestia też myślę, że eksploatacji samochodu i tego jak to się jeździ, to jest bardzo indywidualne w tym przypadku. Te zużycie może być większe, niemniej te oszczędności, które mamy na innych punktach, choćby na przykład na ładowaniu, jeżeli ktoś ładuje się w domu i ma fotowoltaikę i oczywiście to jest przeliczenie do bardzo konkretnego przykładu, ale każdy musi to zrobić na własne potrzeby i na własną infrastrukturę, którą posiada, ale są przykłady, że można 15 tysięcy kilometrów na przykład dzięki fotowoltaice przejeżdżać za darmo, ponieważ sami produkujemy prąd i zasilamy z tym prądem nasz samochód i jeździmy za darmo. Tak? To są, myślę, że dobre przykłady tego, że te oszczędności są. No, oszczędności, choć nawet korzystanie z ogólnodostępnych punktów ładowania, posiadając na przykład abonament obniżający cenę energii, czy pokazuje jasno, że też te oszczędności realne posiadamy i ten samochód elektryczny wychodzi po prostu taniej niż samochód spalinowy w cyklu eksploatacyjnym, więc w wielu przypadkach ten koszt związany z jego zakupem się zmniejsza. Kolejna kwestia, samochody chińskie i cała wojna cenowa, która widoczna jest w Chinach. Najlepszym przykładem jest ostatnia premiera samochodu od firmy technologicznej, która była bardzo szeroko w mediach komentowana. Spowodowała, że w pierwszej dobie złożono 90 tysięcy zamówień prawie na ten samochód, a konkurencja bezpośrednia, widząc co się stało, po prostu stwierdziła, ok, to jest ten moment, kiedy my wprowadzamy obniżkę cen i ewentualnie subsydiujemy dodatkowo te pojazdy, żeby zostać konkurencyjnym. Pamiętajmy o tym, że na przykład w najbardziej popularnym segmencie w Chinach, czyli z przedziału między, załóżmy, cena zakupu od 130 do 180 tysięcy złotych, przeliczając oczywiście na złotówki, to jest 240 modeli. To widzimy, jak ten rynek tam funkcjonuje, jaka tam jest polityka cenowa. Ja myślę, że to przyjdzie też do nas, Nawet jeżeli będziemy mówili o kwestii cła dla samochodów z Chin.
No właśnie, bo Unia Europejska teraz sprawdza też, czy te dopłaty, które chińskie władze mają dla swoich producentów, czy nie naruszają tutaj zasad konkurencji, nie uderzają w europejskich producentów w nieuczciwy sposób.
Tak, tylko że pamiętajmy o tym, że to jest też troszkę... Znaczy wiadomo, ta sytuacja jest istotna, trzeba ją przeanalizować. Czekamy na to, jak zakończy się cały ten proces, żebyśmy poznali decyzję. Niemniej zakładają, że cło zostanie wprowadzone. Nie mówimy tutaj o wrzuceniu cła, które spowoduje, że samochód chiński przestanie być konkurencyjny. On po prostu będzie cenowo konkurencyjny do pojazdów, które są oferowane w Europie, po to, żeby wyrównać szanse. I to jest jakby cel tego celu. Tylko jest jedna rzecz, o której jakby nie porusza się do końca. Nie mówimy tylko o sytuacji dla samochodów z Chin, czy tam producentów chińskich. Tak? Mówimy też o producentach na przykład europejskich, którzy swoją produkcję pojazdu mają w Chinach. Mhm. I są takie marki, które właśnie swoją produkcję przyniosły do Chin z różnych względów. I teraz te samochody, które są tam produkowane i będą sprzedawane w Europie, też ich cło obejmie. Dotyczy to również amerykańskich pojazdów i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest zero-jedynkowy problem, który narzuca cło na jedną stronę, załóżmy, to jest cło, które będzie wpływało na wszystkich, którzy tam są. I może być taka sytuacja, że niektórzy producenci europejscy, nawet oferujący swoje samochody produkowane w Chinach, będą podnosili ceny, ponieważ będzie ich obowiązywało cło. Więc to jest bardzo ciekawe zagadnienie i śledzimy to, tą całą sytuację, ponieważ no, sami jesteśmy ciekawi, co przyniosą nam kolejne miesiące i jakie będzie rozstrzygnięcie tej sprawy i jak będzie wyglądał ten rynek. Niemniej widzimy już, że wpływ producentów spoza Europy jest na tyle duży, że jeszcze dwa, trzy lata temu, czy przed pandemią, zniżki na samochody elektryczne były raczej rzadkością. W tym momencie mieliśmy wyprzedaż rocznika, gdzie naprawdę były bardzo duże upusty na samochody elektryczne. Nawet w wielu przypadkach większe niż w przypadku samochodów spalinowych i w niektórych przypadkach modelowych była sytuacja taka, że po prostu one były tańsze niż swoje spalinowe odpowiedniki. Mhm. A w momencie, kiedy jeszcze, już tylko kończę oczywiście, jeżeli wejdzie kolejna norma emisji spalin, to też ona wpłynie na ceny pojazdów, więc to jest złożony proces. Niemniej tak, faktycznie w tym momencie mamy jeszcze ogólną tendencję, że samochody elektryczne są droższe. To będzie się jednak zmieniać. Producenci baterii też zapowiadają, że koszt wyprodukowania 1 kWh baterii będzie spadał i to będzie też oczywiście rzutować na
jeszcze jedno pytanie, ponieważ kończy nam się czas, ale kwestia, która jest też chyba kluczowa, jeśli chodzi o cenę zakupu. Rynek wtórny. Jak jest z używanymi samochodami elektrycznymi? Chyba, jeśli spojrzymy na dane, bardzo mało ich jest wciąż, przynajmniej w Polsce. Czy to wynika z tego, że one po prostu są nowe i jeszcze nie przeszły, czy też na przykład właśnie z jakichś obaw o kupowanie elektryka z drugiej ręki?
No przede wszystkim to jest młody rynek. Jakby pamiętajmy o tym, że elektromobilność w tym momencie, taką, którą znamy, liczy około 15 lat mniej więcej. Oczywiście samochody używane elektryczne są, ale to dopiero będzie ten proces całego tworzenia rynku samochodów używanych elektrycznych będzie powstawał, ponieważ gama modelowa, załóżmy dekadę temu, była o wiele bardziej ograniczona. Tych samochodów było o wiele mniej niż mamy teraz. W Polsce mamy teraz, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 120 modeli samochodów elektrycznych. Kiedyś mówiliśmy o 15-20 modelach, więc ten rynek też nie miał jak się rozpędzić. Teraz on będzie się rozpędzał. My też ze swojej strony sugerowaliśmy to, żeby samochody elektryczne używane były subsydiowane.
Tak, a z drugiej strony ich cena chyba, to co z drugiej znów może być obawą dla tych, którzy kupują nowe auta, ich cena potrafi bardzo szybko spaść.
Tak, to prawda, ale to też jest jakby naturalna rzecz, która się dzieje. W przypadku samochodów spalinowych też mamy modele, które utarte wartości mają naprawdę gigantyczną. W przypadku samochodów elektrycznych ta utrata wartości jest jeszcze większa, lecz wraz z nasyceniem rynku czy też zmianami technologicznymi to będzie się zmieniać. Więc nie mówimy tutaj o tendencji tego, że samochód elektryczny traci dwa razy więcej na swojej wartości niż samochód spalinowy. Jest to też podyktowane kwestiami konkretnych modeli. Niemniej one trochę szybciej tracą na wartości, ale ten rynek używanych samochodów będzie się tworzył, będzie się też tworzył rynek serwisowania tych pojazdów, serwisów niezależnych i będzie cały proces przejścia właśnie z tej technologii spalinowej na samochody, na technologię elektryczną, zarówno z punktu widzenia miejsc pracy, jak i właśnie też całego łańcucha wartości związanych z pojazdami, z szeroko pojętym transportem.
Duża zmiana przed nami. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tych wyzwań z jednej strony, a i też korzyści z drugiej, które mogą się z nią wiązać. Doktor Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych był gościem rozmowy Gazeta.pl. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
A to wszystko w dzisiejszej rozmowie Gazeta.pl. Na kolejny program zapraszam już w poniedziałek. Patryk Strzałkowski, do zobaczenia.